Tu Paryż, RFI, czwartek, 12 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Vincent Triplet. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek główne wiadomości w skrócie. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o traktowaniu jako przestępstwo negacji ludobójstwa Ormian. Laureatem Literackiej Nagrody Nobla został pisarz turecki Orhan Pamuk. W Paryżu obraduje 7. francusko-niemiecka Rada Ministerialna. Państwo niemieckie nabędzie udziały w spółce EADS, której filią jest Airbus. Według International Crisis Group w sprawie Darfuru dyplomacja poniosła klęskę. Przyszedł czas na nałożenie sankcji na Sudan. Na wniosek PiS-u Sejm przerwał obrady do wtorku. Ma to dać czas na zrekonstruowanie koalicji PiS-u z LPR-em i Samoobroną. Dziennik przygotowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona też przeglądu prasy. Po wiadomościach europejskich zebranych przez Krzysztofa Rutkowskiego omówię wystawę portretu czynną w paryskim Grand Palais, następnie nadamy multimedia Stefana Rigiera o perspektywach cyfryzacji w radiu, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, m.in. o wystawie fotografii Cartier Bressona i muzykę ze świata w opracowaniu Agnieszki Kumor, która oddaje hołd Yves Montand w przeddzień rocznicy jego śmierci. Tu Paryż, RFI, za chwilę wiadomości. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w pierwszej lekturze ustawę przewidującą kary dla tych osób fizycznych i instytucji, które negowałyby ludobójstwo Ormian dokonane przez Turków w roku 1915. Krzysztof Rutkowski.
Przypomnijmy, że Francja uznała, że Turcja dokonała ludobójstwa na Ormianach, uznała ludobójstwo w roku 2001. Niedawno z oficjalną wizytą w Armenii bawił prezydent Francji Jacques Chirac. Projekt ustawy zgłosili socjaliści. Została ona przegłosowana w pierwszej lekturze i przewiduje kary pieniężne, nawet kary pozbawienia wolności dla osób, które negowałyby tureckie ludobójstwo. Przyjęcie tej ustawy wywołało wielką falę oburzenia w Turcji, ale także w Komisji Europejskiej. Tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało natychmiast oświadczenie, w którym czytamy, że stosunki francusko-tureckie rozwijane w ciągu stuleci zostały nadszarpnięte przez fałszywą i lekkomyślną decyzję francuskich deputowanych, którzy nie zdają sobie sprawy z politycznych konsekwencji swej decyzji. To był cytat. Turecki minister spraw zagranicznych nie powiedział, czy Ankara przewiduje sankcje wobec Francji, ale w Brukseli, w której trwają negocjacje w sprawie wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej, turecki minister gospodarki Ali Babacan oświadczył, że decyzja francuskiego parlamentu może wywołać konsekwencje w dwustronnych stosunkach handlowych. Premier Turcji jeszcze przed uchwałą francuskiego parlamentu namawiał Francję, by zastanowiła się uważniej nad własną przeszłością kolonialną. Jak wspomnieliśmy, również Bruksela nie jest zadowolona z decyzji Paryża. Europejski komisarz do spraw rozszerzenia Unii, Olli Rehn, oświadczył w środę, że jeśli francuski parlament ustawę przegłosuje, to uniemożliwi ona prowadzenie dialogu z Turcją. Ustawę parlamentu francuskiego musi jednak zaaprobować francuski senat. Nie wiadomo, czy to uczyni.
Uchwała francuskiego zgromadzenia wzbudziła wielkie emocje w Turcji, ale nie mniejsze wiadomość o przyznaniu literackiej Nagrody Nobla tureckiemu pisarzowi. Otrzymuje ją Orhan Pamuk. Szerzej o tym Piotr Kamiński.
Komitet Nobla uzasadnił swoją nagrodę osiągnięciami pisarza, który w poszukiwaniu melancholijnej duszy swojego rodzinnego miasta odkrył nowe symbole zderzenia i przenikania się kultur. Decyzja Akademii nikogo nie zaskoczyła. Pisarz figurował bowiem od dawna na czele listy możliwych kandydatów, szczególnie odkąd turecki wymiar sprawiedliwości upróbował go postawić przed sądem za jawną obelgę pod adresem narodu tureckiego, po czym odstąpił od tego zamiaru. Orhan Pamuk jest przedmiotem żywiołowej niechęci ze strony tureckich nacjonalistów, którzy mienią go renegatem, broni bowiem sprawy ormiańskiej i kurdyjskiej, opisując zarazem rozdarcie Turcji między wschodem a zachodem. Już w ubiegłym roku Pamuk otrzymał prestiżową nagrodę księgarzy niemieckich. Największym bestsellerem na liście jego książek jest nieznana jeszcze w Polsce powieść Czarna Księga sprzed 16 lat. Historia mężczyzny poszukującego kobiety w zaśnieżonym, zabłoconym, tajemniczym Stambule. Sławę przyniosła mu zaś 6. powieść Na imię mam czerwień, która ma się ukazać po polsku dopiero w przyszłym roku. Dotychczas polski czytelnik poznał tylko jego najbardziej polityczną książkę pod tytułem Śnieg. Orhan Pamuk urodził się w roku 1952 w Stambule, był jednym z pierwszych pisarzy muzułmańskich, którzy potępili wyrok śmierci na Salmana Rushdiego. Agencje podkreślają, że sława Pamuka, przełożonego na 20 języków, jest dla władz tureckich źródłem dotkliwego ambarasu. 8 lat temu bardzo już wtedy sławny pisarz odrzucił na przykład oficjalny tytuł państwowego artysty.
A skoro o nagrodach mowa, wspomnijmy też o pomniejszych, o przyznaniu algierskiej dziennikarzy Baya Gassemi Międzynarodowej Nagrody imienia Omara Ouattilena za zaangażowanie na rzecz wolności prasy, a także o laureatach Nagrody imienia Sergio Vieira di Mello, przyznawanej przez krakowskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Villa Decjusza. Są nimi Aleksandr Milinkiewicz oraz Festiwal Kultury Żydowskiej. Tu Paryż, szeryfi. W Paryżu obraduje 7. francusko-niemiecka rada ministerialna. Największą uwagę skupiają decyzje dotyczące przyszłości koncernu EADS, którego filią jest Airbus. Wobec trudności, jakie przeżywa to francusko-niemiecko-brytyjsko-hiszpańskie przedsiębiorstwo. Strony są zgodne co do konieczności większej implikacji rządów i, jak to określił prezydent Chirac, harmonijnej restrukturyzacji. I tak państwo niemieckie nabędzie udziały w kapitale tej spółki. Główny problem to utrzymanie zatrudnienia w rozproszonych po tych 4 krajach fabrykach Airbusa. Prócz tego Chirac i Angela Merkel opowiedzieli się za fuzją europejskiej spółki giełdowej Euronext z jedną z konkurentek, ale preferują, by ta ostatnia była europejska. Chodzi o skontrowanie aliansu projektowanego między Euronextem a nowojorskim Stock Exchange. Chirac i Merkel wydali też wspólną deklarację żądając od Rosji, by ratyfikowała ona podpisaną przez 2 lata kartę energetyczną. Jej wdrożenie ułatwiłoby europejsko-rosyjskie stosunki handlowe w dziedzinie energii, ale Rosja wstrzymuje się z ratyfikacją w obawie przed naruszeniem sytuacji monopolu na eksport gazu, z jakiego korzysta Gazprom. Wdrożenie karty energetycznej implikuje możliwość działania na terenie Rosji zagranicznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych i eksportowych. Polscy konserwatyści grają na czas, starając się zrekonstruować koalicję, donosi z Warszawy agencja France Presse. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości i z poparciem głosów LPR-u i Samoobrony Sejm zawiesił obrady do wtorku. Do tego czasu formacje te spodziewają się utworzyć na nowo koalicję i uniknąć przedterminowych wyborów, których wyniki mogłyby się dla nich okazać nader niekorzystne. Ten nowy akt kryzysu politycznego może dodatkowo podkopać kredyt polityczny braci Kaczyńskich, komentuje AFP, skoro kilka dni temu premier zarzekał się, że nigdy już nie będzie negocjował z Leperem. A papież Benedykt XVI przyjął dziś przed południem premiera Jarosława Kaczyńskiego na audiencji prywatnej w Watykanie. Krzysztof Rutkowski.
Rozmowa w 4 oczy trwała około 40 minut. Po rozmowie w papieskiej bibliotece premier podarował Ojcu Świętemu nowoczesną rzeźbę. Szef polskiego rządu otrzymał od papieża różaniec i medal jego pontyfikatu. Wcześniej premier modlił się przy grobie Jana Pawła II w grotach watykańskich w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. Jarosław Kaczyński spotkał się też z jednym z najbliższych przyjaciół papieża Polaka, kardynałem Andrzejem Marią Deskurem, któremu wręczył order Orła Białego. Jarosław Kaczyński podkreślił, że odznaczenie to jest wyrazem wdzięczności za to, co kardynał Deskur zrobił dla Polski. Premier Kaczyński spotkał się następnie z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Tarcisio Bertone. AFP poinformowała, powołując się na komunikat watykańskiego biura prasowego, że rozmowa papieża Benedykta XVI z premierem Jarosławem Kaczyńskim dotyczyła sytuacji międzynarodowej, w szczególności procesu integracji europejskiej oraz spraw dotyczących chrześcijańskich korzeni Europy. Problemy moralne i religijne dotyczące życia współczesnych Europejczyków również zostały w rozmowie podjęte, w szczególności kwestie bioetyki, obrony życia i rodziny, solidarności, wolności religijnych oraz dialogu pomiędzy kulturami. Ponadto premier Jarosław Kaczyński spotkał się z premierem Włoch Romano Prodim. Papież Benedykt XVI spotkał się również z delegacją organizacji Żydów Amerykańskich. Ojciec Święty oświadczył, że Żydów, muzułmanów i chrześcijan łączy wiele wspólnych przekonań i istnieje wiele dziedzin, m.in. humanitarnych i społecznych, w ramach których współpraca różnych wyznań jest oczywista i pożądana. Papież przypomniał ponadto, że Kościół katolicki potępił wszelkie formy antysemityzmu we wszystkich jego przejawach.
Tu Paryż, RFI. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice oświadczyła na raucie amerykańsko-palestyńskiego stowarzyszenia Task Force, że najcenniejszym spadkiem, jaki Ameryka mogłaby pozostawić, byłby udział w utworzeniu państwa palestyńskiego żyjącego w pokoju z Izraelem. Tymczasem w autonomii palestyńskiej całkowity impas. Utworzenie rządu jedności narodowej jest wykluczone, póki Hamas nie uzna państwowości izraelskiej, czego nie zamierza uczynić, a prezydent Mahmud Abbas zdaje sobie sprawę, że rozpisanie nowych wyborów jest decyzją, która ma słabe umocowanie w konstytucji i która mogłaby wywołać wojnę domową. Armia izraelska dokonała tej nocy dwóch wypadów do Strefy Gazy. Zginęło 5 palestyńskich aktywistów. W Iraku zbrojna grupa zaatakowała siedzibę nowo powstałej telewizji prywatnej Al-Shabija w Bagdadzie, zabijając 9 osób z ekipy. Z Iranu niecodzienna wiadomość. Deputowany i działacz związkowy Ali Reza Machoub ujawnił, że 200 tysięcy robotników zatrudnionych w 500 różnych przedsiębiorstwach przy państwowych programach od miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia. Rekordziści nawet od 50 miesięcy. Dyplomacja poniosła klęskę, czas na sankcje. Niezależny zespół ekspertów International Crisis Group stwierdza, że dotychczasowe wysiłki i presje dyplomatyczne na rząd Sudanu, mające na celu powstrzymanie wojny domowej i ludobójstwa w Darfurze, nie przyniosły efektów. To też zaleca Stanom Zjednoczonym, ONZ-owi, Unii Europejskiej i krajom afrykańskim nałożenie na Sudan sankcji. Od lutego 2003 roku co najmniej 200 tysięcy mieszkańców Darfuru zginęło wskutek walk prowadzonych przez milicje islamskie wspierane przez rząd i wskutek prowokowanego głodu i chorób. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Czas na przegląd prasy dokona go Piotr Kamiński.
Na lewicy francuskiej, a podejrzewam, że nie tylko francuskiej, krąży pomysł, by ustawowo zdelegalizować bezrobocie. Osobiście jestem za tym, by również zdelegalizować głupotę. Przekonanie, że ustawa, czyli zakaz i nakaz załatwią wszystko, zrodziło w szeregach socjalistów projekt ustawy zakazującej pod karą grzywny lub więzienia negacji ludobójstwa Ormian przez państwo tureckie w roku 1915. Podobna ustawa, zakazująca negacjonizmu neohitlerowskiego, wymyślona oczywiście przez deputowanego komunistycznego, już we Francji obowiązuje, czyniąc z neonazistów męczenników walki o wolność słowa. Prasa poranna, żywiąc jeszcze naiwną nadzieję, że ustawa nie przejdzie, robi kółko na czole. Libération pisze, że pomysł budzi wściekłość przede wszystkim w szeregach tureckich intelektualistów walczących o uznanie przez Turcję swojej odpowiedzialności za ten masowy mord, w którym głowy położyło 1,5 miliona Ormian. Profesor Ahmed Insel, naukowiec pochodzenia tureckiego pracujący we Francji, aż się pieni. W chwili, gdy w Turcji poważna dyskusja zaczyna być możliwa, Francja ją zdelegalizuje. Duygun Yarsuvat, rektor sławnego francuskojęzycznego Uniwersytetu Tureckiego w Stambule, Galatasaray, wystosował list do prezydenta Chiraca, który jest zresztą przeciwny tej ustawie, przypominając mu petycję historyków francuskich przeciwko tak zwanym ustawom ochrony pamięci. W tureckim dzienniku Radikal kilku intelektualistów tureckich, którym zdarzyło się siedzieć w więzieniu za traktowanie właśnie kwestii ludobójstwa ormiańskiego, potępia ten antywolnościowy projekt. Autorzy mają tę samą mentalność, co ci, którzy w Turcji ograniczają swobodę wypowiedzi, mówi jeden z nich. Co więcej, dokładnie tego samego mniemania są intelektualiści ormiańscy, których zdaniem cała ta ustawa to skończony idiotyzm. Tego samego zdania są wszyscy Turcy i Ormianie wypowiadający się na łamach Le Monde, 3 tureckich Ormian ściganych w Turcji. Właśnie zapisanie artykułów o kwestii ormiańskiej mówi wprost, że ustawa gwałci zasadę wolności słowa i jest sprzeczna z demokratyczną tradycją. Wewnątrz Libération 2 teksty potępiające cały pomysł, w tym artykuł Olli Rehna, komisarza europejskiego do spraw rozszerzenia Unii. Komentator Le Figaro podkreśla, że nigdzie, ani we Francji, ani w Europie, ani w Armenii, żaden zorganizowany ruch opinii publicznej nigdy się czegoś podobnego nie domagał, sugerując zarazem, że to najczystszy przedwyborczy oportunizm i mruganie okiem do licznej ormiańskiej diaspory, która liczy we Francji 500 000 dusz. Jak Państwo wiedzą, ten legislacyjny potworek przeszedł właśnie w pierwszym czytaniu. Na łamach gazet króluje też nadal kwestia północno-koreańskiej próby jądrowej, przy czym ciekawą tezę wysuwa w swoim komentarzu na łamach Le Figaro Alexander Adler. Jego zdaniem Pchenjan zagrał fatalnie. Obsadził się bowiem w roli wspólnego wroga Pekinu i Tokio, co na dłuższą metę ułatwi i przyspieszy ich postępujące powoli zbliżenie. Wybryk Korei Północnej odbiera przy tym wszelką wiarygodność monachijskim, to jest defetystycznym ciągotom południowo-koreańskiej lewicy. Wszyscy są zgodni co do tego, że Korei Północnej nie należy zrównać z ziemią. Niewykluczone zatem, że oto położony został kamień węgielny przyszłego sojuszu chińsko-japońskiego, marzy Adler. Oznaczałoby to przebudowę porządku geostrategicznego, gdyż alians dojrzałego kapitalizmu japońskiego i półkomunistycznego reżimu chińskiego w dobie wielkiej ekspansji stworzyłby zarysy przyszłej wielkiej potęgi azjatyckiej. I Adler wyraża w jego przekonanie, że najmniejsza iskierka może wysadzić w powietrze reżim w Pchenjanie. Oby. Na sąsiedniej stronie Le Figaro Nina Chruszczowa, profesor amerykańskiego New School University, nawołuje do położenia kresu fikcji, wedle której putinowska dyktatura prawa uczyniła rzekomo postkomunistyczną Rosję krajem nieco bardziej praworządnym. Morderstwo Politkowskiej dowodzi, wręcz przeciwnie, że Putin stoi na czele zgoła banalnej dyktatury, prawu okazując całkowitą, pospolitą pogardę. Powinna to wreszcie uznać Europa, na przykład Niemcy, których MSZ szykuje politykę stosunków z Rosją opartą na całkowitej obojętności wobec tego stanu rzeczy. Ponadto morderstwo Politkowskiej ma przykry smak déjà vu z czasów kagiebowskiej chwały, gdy każdy mógł nagle zniknąć bez śladu. Fakt, że najwyższe władze włączyły się w śledztwo, stanowi gwarancję, że mordercy nie zostaną nigdy schwytani. A los Bieryzowskiego, Gusińskiego i Chodorkowskiego, których dodajmy na marginesie, Kreml począł już pomawiać o organizację tego morderstwa w celach wrogich władzy. Ich los zatem, ciągnie Nina Chruszczowa na łamach Le Figaro, dowodzi, jaki wybór mają przeciwnicy Putina. Wygnanie, łagier albo grób. Nie chcę oskarżać Putina o to morderstwo, ciągnie autorka, przyznając zarazem, że niewygodna dziennikarka zraziła do siebie wielu ludzi. Niemniej zbrodni dokonano w klimacie bezprawia, za którą odpowiedzialność ponosi właśnie reżim. 6 lat władzy stworzyło w Rosji to, co zawsze, paciomkinowską wioskę pozorów. Tymczasem putinowskie bezprawie już się eksportuje, gdyż każdy policjant wie, że pobłażliwość dla przestępców to dla nich zachęta. Świat powinien wreszcie dojrzeć w Putinie to, czym on jest człowiekiem, który znów uczynił z Rosji królestwo cieni, pisze Nina Chruszczowa w Le Figaro. Madeleine Vatel donosi w Le Monde o znanych i z Polski listach wrogów ojczyzny, publikowanych na internecie przez rosyjskie, tym razem organizacje faszystowskie. Swietlana Ganuszkina, działaczka praw człowieka, wyjaśniła na wtorkowej konferencji prasowej, że Politkowska figurowała na 89. pozycji osób zagrożonych śmiercią ze strony organizacji pod nazwą Rosyjska Wola. Lista wzywa patriotów, by chwycili za broń i zlikwidowali wszystkie wyliczone osoby jako zdrajców i przyjaciół zagranicy. Są na tej liście również takie osobistości jak dziennikarka Ewgenia Albac i obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow. Lista zniknęła nagle wczoraj z internetu, ale są inne, na przykład 63 osoby wskazane przez Narodową Suwerenną Partię Rosji jako wrogowie. Albo wręcz przez liberalno-demokratyczną partię Żyrynowskiego, który swoją listę wrogów opublikował w marcu, a była właśnie na niej Politkowska. Madeleine Vatel przypomina w Le Monde, że w Rosji mnożą się bezkarnie organizacje ekstremistyczne i rasistowskie. Coraz więcej jest aktów przemocy na tle rasistowskim, nie tylko przeciwko tak zwanym czarnym, to jest przybyszom z Kaukazu, ale przeciwko studentom azjatyckim i afrykańskim. Wrogów Rosji definiuje się jako osobistości, których działalność finansowana jest przez obce fundacje. Działacze obrony praw człowieka zidentyfikowali 4 takie witryny internetowe, przy czym listy owe pojawiają się i znikają, gdyż oficjalnie wzywanie do zabójstwa jest karalne. Swietlana Ganuszkina, która odebrała kilka telefonów z pogróżkami, precyzuje, że nacjonaliści są w posiadaniu danych osobowych ludzi na swoich listach. Dziennikarzy, polityków, liberałów wszelkiej maści, przy czym władza interweniuje tylko, gdy zagrożona jest jakaś pierwszoplanowa postać z jej obozu, na przykład bliska Putina pani gubernator Petersburga Walentyna Matwienko. W innych przypadkach, czytamy w Le Monde, władze nie robią nic.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Kamiński. Słuchają Państwo Radio France International. Przez okienko europejskie wyglądać teraz będzie Krzysztof Rutkowski.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Rosję na wypłacenie rodzinom 5 czeczeńskich cywilów zamordowanych przez prorosyjskie siły w Groznym 5 lutego 2000 roku poważnych sum pieniężnych. Rosja będzie musiała wypłacić rodzinom zamordowanych ponad 220 tysięcy euro odszkodowania. Wyrok został wydany przez kolegium sędziowskie jednomyślnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał ponadto Ukrainę na zapłacenie grzywny obywatelowi tego kraju, który w więzieniu w Simferopolu traktowany był w sposób uwłaczający ludzkiej godności. Aleksander Dwojnyk, skazany na 8 miesięcy więzienia, był przetrzymywany w celi o powierzchni 14 metrów kwadratowych 17 innymi więźniami, pośród których wielu było chorych na gruźlicę i AIDS. Więźniowie musieli spać kolejno na ziemi z powodu ciasnoty i braku łóżek. Światło elektryczne paliło się w celi bez przerwy, stan sanitarny był opłakany. Unia Europejska nie nałoży na razie sankcji ekonomicznych na Białoruś. Zapowiadana na czwartek decyzja w tej sprawie została odłożona, bo nie ma zgody w całej Unii. Wprowadzenie sankcji ekonomicznych zaproponowała Komisja Europejska. Bruksela chciała pozbawić Białoruś prawa do korzystania z preferencyjnych warunków w handlu z Unią. Miała to być kara za notoryczne łamanie międzynarodowych standardów pracy. Już rok temu Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie działaniami Mińska wymierzonymi w wolne związki zawodowe. Gdyby propozycja Brukseli uzyskała akceptację wszystkich krajów, cła zostałyby podniesione w ciągu 6 miesięcy. Jednak nie wszystkie kraje Unii zgodziły się na takie posunięcie. Polska, Litwa i Łotwa argumentowały na przykład, że sankcje gospodarcze nie doprowadzą do zmian na Białorusi i zamiast w reżim uderzą w białoruskie społeczeństwo. Poza tym pojawiły się też głosy, że Mińsk pod koniec miesiąca częściowo zgodzi się na żądania Unii. Władze Białorusi mają zadeklarować, że swobody związkowe w ich kraju będą przestrzegane. W Luksemburgu obradowali ministrowie transportu państw Unii Europejskiej. Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy kolejowej, która wydarzyła się w czwartek na terenie Mozeli przy granicy z Luksemburgiem. Ministrowie postanowili wzmocnić reguły bezpieczeństwa transportu lotniczego. Ministrowie nie narzucają, co prawda, by na pokładach wszystkich samolotów pasażerskich znajdowali się policjanci w cywilu, jednak pozostawiają decyzję w tej kwestii poszczególnym rządom państw członkowskich. Policjanci w cywilu na pokładzie unijnych samolotów mogą być uzbrojeni, jeśli zgodne jest to z prawem obowiązującym w poszczególnych państwach członkowskich. Francuski minister transportu Dominique Perben oświadczył po zakończeniu obrad, że decyzje podjęte w Luksemburgu potwierdzają stan faktycznie istniejący i uwzględniają zasadę suwerenności poszczególnych państw członkowskich. Ministrowie transportu 25 krajów postanowili o zastosowaniu dodatkowych środków uniemożliwiających wtargnięcie osób niepowołanych do kabiny pilotów oraz o dodatkowe zabezpieczenia na lotniskach w strefach wymagających szczególnego nadzoru, na przykład w magazynach, w składach i w hangarach. Wśród przyjętych obostrzeń znajduje się również zakaz transportowania w kabinie pojemników z płynem przekraczających 100 ml pojemności z wyjątkiem odżywek dla dzieci oraz pod pewnymi, niesprecyzowanymi przez agencje prasowe warunkami, płynów w butelkach większych kupionych w sklepach duty free na lotniskach. Te zakazy obowiązują już w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
W paryskim Grand Palais otwarta została wielka wystawa portretów z przełomu wieku XVIII i XIX. Omówienie Piotr Błoński. Portrety prywatne, portrety publiczne. Taki tytuł nosi wystawa, którą otwarto w paryskim Grand Palais, a która w przyszłym roku pokazana zostanie także w Londynie i w Nowym Jorku. Chodzi o portrety z lat 1770-1830, czyli z okresu wielkich przemian polityczno-społecznych, rewolucji amerykańskiej i francuskiej, epopei napoleońskiej i nastałego po niej nowego porządku oraz emancypacji mieszczaństwa. Pod ich wpływem ukształtowały się właśnie w dziedzinie portretu nowe konwencje w odpowiedzi na nowe oczekiwania społeczne. Do powstałych wtedy schematów portretowania nawiązywano przez dobre dwa następne stulecia i nawet w fotografii trzeba było wielu pokoleń, by się z nich wyzwolić. pozwolić, a i to nie do końca. Na tej wystawie można więc zaznajomić się z nową typologią portretów, i to jest strona dydaktyczna wystawy, a podziwiając dzieła, które ją ilustrują, zobaczyć, jak poszczególni malarze czy rzeźbiarze stawiali czoła nowym wyzwaniom. Portrety zgrupowano w 12 kategoriach. Zaczynamy od portretów monarchów, bo i one wtedy ulegają ewolucji. Bardziej niż dotąd liczy się podobieństwo. W portrecie Ferdynanda VII, malowanym przez Goję, nikczemna postura i niepiękna twarz króla tym bardziej kontrastują z koronacyjnym strojem. A Jacques-Louis David przedstawił Napoleona wprawdzie en pied, ale wstającego od biurka. Nie jest on na tym portrecie monarchą z Bożej łaski, lecz nowoczesnym, pracującym szefem państwa. Portrety podkreślające funkcję społeczną są drugą kategorią, także istniejącą wcześniej, ale szalenie w omawianym okresie rozbudowaną. Z jednej strony nadal przywiązuje się wielką wagę do symboli władzy, godności czy funkcji, dowodem na przykład starannie odkuwane w marmurze posągów ordery, albo w malarstwie takie rekwizyty jak mapy i dokumenty. Z drugiej zaś strony malarz coraz bardziej skupia się na indywidualności portretowanego. Na przykład w portretach Waszyngtona czy Franklina podkreśla się prostotę i bezpretensjonalność, ale nawet w portretach wielkich arystokratów francuskich czy brytyjskich ich pozycję społeczną rozpoznaje się raczej z dumnego wyrazu twarzy niż z fatałaszków. Ewolucji podlega portret kobiecy. Obok tradycyjnych cech pojawiają się elementy kokieterii, a nawet prowokacji, jak w portrecie brytyjskiej aktorki Mrs. Abington Reynoldsa. Portret rodzinny nie jest sam w sobie nowością, ale zyskuje w tym okresie szalone powodzenie, bo zgodnie z ideałami oświecenia osobista troska o wychowywanie dzieci stała się wielką cnotą. Ale najbardziej frapujący jest tu portret córeczki malarza Teodora Géricault z kotem. Pewne zaburzenia proporcji i błękitny koloryt sprawiają wrażenie, że obraz ten mógłby namalować Picasso. Dalsze proponowane przez komisarzy trzy kategorie właściwie mogłyby się mieścić w jednej. Portret artysty, pole wielorakich doświadczeń, i portret, który nazwali oni kulturalnym w dwóch rodzajach. Najpierw figura wielkiego człowieka. To ciekawe, że najlepsze portrety Voltaire'a, Goethego czy Kanta powstały z suskrypcji zainicjowanej przez ich przyjaciół i wielbicieli. Drugi aspekt to kulturalna wrażliwość. Tu portretowany jest człowiek światły, amator, kolekcjoner. Zamożny bankier Tronchin pozostawił na przykład potomności swój portret w szlafroku wśród dzieł sztuki. Inna kategoria to tak charakterystyczny dla XIX wieku portret wielkich ludzi uosabiających historię. Tu spotykają się pośmiertnie Napoleon z Wellingtonem, Marat z przywódcą Wendyjczyków Roche-Jacquelinem. Portrety antykizowane to następna kategoria, ilustrowane wielką ilością popiersi prześcigających się w godności, z którą kojarzyli się starożytni Rzymianie, oraz kilkoma posągami kobiecymi stylizowanymi na starożytne boginie. Wystawę kończą przykłady portretów pełnych gracji i pozornej, bo wystudiowanej naturalności, dżentelmenów pochylonych nad książką lub dam dumających w parku, i wreszcie przykłady romantycznej tendencji do afirmacji indywidualności z nadzwyczajną głową Paganiniego autorstwa Davida d'Angers, czy bardzo znanym dziełem Ingres, portretem bankiera Bertin z rękami wpijającymi się w kolana. Zwiedzając wystawę, tę kategoryzację przyjmuje się bez buntu, ale bez entuzjazmu. Niektóre motywy są wspólne dla wielu kategorii, niektóre sięgają korzeniami dawniejszych czasów. Ciekawe są nie tyle kategorie, co same portrety. Ale rozwój każdej z owych 12 kategorii zasługiwałby na osobną wystawę, i to nawet obejmującą większy przedział czasu. Tu Paryż, Szeryfin. Zapraszamy teraz na multimedia. Stefan Riger.
Radio pozazdrościło telewizji i też chce być cyfrowe. Nieprzewidziany sukces TNT, czyli naziemnej telewizji cyfrowej we Francji, a także prosperującego znakomicie w Stanach radia XM, smagnął biczem francuskich nadawców radiowych, którzy zażądali od władz szybkiego opracowania projektu cyfryzacji radiofonii. Apel spotkał się z odzewem. Z inicjatywy ministrów kultury, komunikacji i przemysłu toczą się obecnie publiczne konsultacje w tej sprawie. Chodzi o zebranie opinii na temat wyborów wyboru systemu nadawania, który zastąpiłby obecną emisję w paśmie UKF oraz na falach średnich. Nie jest to sprawa prosta, gdyż norm jest kilka, a każda ma wady i zalety. W Europie stawia się od lat głównie na system DAB, Digital Audio Broadcasting, będący poniekąd radiowym odpowiednikiem TNT, czyli telewizji emitowanej naziemnie. Zalety systemu są choćby takie, że sygnał dociera teoretycznie wszędzie, przenikając przez ściany. Główny problem zaś polega na tym, że system DAB trzeba zintegrować z innymi technologiami. Musi być z nimi interoperacyjny, nie może pozostać wyspą technologiczną, a takich mamy dziś niestety coraz większy archipelag, poczynając od iPodu, a nade wszystko liczba odbiorników DAB bliska jest dzisiaj zeru. Stąd trzeźwe pytanie, po jakiego diabła tworzyć radio dla ludzi, którzy nie mogą go słuchać? W Ameryce znaleziono chytrą odpowiedź, odwracając wszak kolejność. Uruchomiony tam system XM nie jest naziemny, lecz satelitarny na wzór systemu World Space. Nie ma to samych zalet, gdyż antena musi bezpośrednio widzieć niebo, co w mieście jest trudne do zrealizowania i praktycznie wyklucza korzystanie z przenośnego odbiornika. System wszak został wykoncypowany z myślą o Amerykanach, którzy wiele czasu spędzają za kierownicą, zwłaszcza kierowcy ciężarówek. Promotorzy radia XM zabrali się do rzeczy inteligentnie. Namówili najprzód producentów samochodów i ciężarówek, aby instalowali odtąd w pojazdach stosowne odbiorniki i dopiero potem stworzyli multipleksy, czyli cyfrową ofertę radiową, pozwalającą na odbiór w idealnych warunkach za skromną miesięczną opłatą niespełna $13, setek kanałów radiowych oraz sprzężonych z nimi serwisów informacyjnych na temat płyt, artystów, ruchu na drogach czy pogody. Ale Europa nie jest Ameryką ani Afryką, gdzie nasze RFI na przykład promuje od lat system World Space i radio satelitarne nie ma tu raczej przyszłości. Dlatego też wybrany zostanie zapewne naziemny system DAB, aczkolwiek i on ma od paru lat groźnych konkurentów. W roku 2003 w Genewie zainaugurowano na przykład oficjalnie DRM, czyli Digital Radio Mondiale, system mający tę zaletę, iż zapewnia emisję programów radiowych w skali całego kontynentu z zachowaniem wciąż tej samej częstotliwości przypisanej każdej z poszczególnych stacji. Co więcej, wykorzystać można do tego istniejące już analogowe nadajniki kosztem drobnych modyfikacji. Mogłoby to w intencjach promotorów DRM zapewnić drugą młodość falom długim, średnim i krótkim, gdyż programy emitowane dotąd w tych zakresach z akompaniamentem trzasków i szumów stają się dzięki cyfryzacji wolne od zakłóceń i możliwe jest też odtąd wzbogacenie ich o dodatkowy serwis informacyjny. Niektórzy system już zaadoptowali. Popularne francuskie radio RTL od 2 lat nadaje już swój program na falach długich w wersji cyfrowej. Ale i tutaj natrafiamy na podobny problem jak w przypadku DAB. Aby słuchacz docenić mógł zalety cyfryzacji, trzeba by wymienić w skali planety 2,5 miliarda analogowych odbiorników na cyfrowe. Ale na jakie? Odpowiadające jakiej normie? Sukces TNT we Francji jest o tyle mylący, że każdy telewizor ma wejście pozwalające podłączyć dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Odbiorniki radiowe pozwalają na odebranie radia w systemie analogowym, nic więcej. Trzeba je zatem wymienić. Ktoś na tym zbije krocie, ktoś inny splajtuje. Wszystko zależy od wyboru technologii i od tego, czy klientowi uczulonemu już na nagminne dziś konflikty interesów między nieprzystającymi do siebie normami uda się wcisnąć system, który być może po 3 latach okaże się mirażem, czy jak kto woli, technologiczną linią Maginota.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Tu Paryż. Zapraszamy teraz na magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Przedwczesne pogrzeby bywają zabawne. W 1944 roku znakomity francuski artysta fotografik Henri Cartier-Bresson, ojciec światowego fotoreportażu, dowiedział się zupełnie przypadkiem, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku zamierza zorganizować jego pośmiertną wystawę. Dyrektor muzeum był przekonany, że Cartier-Bresson zginął w czasie II wojny światowej. Istotnie, francuski fotografik zamknięty był przez 3 lata w obozie w Wogezach. Uciekł stamtąd w 1943 roku i wznowił swą pracę pod przybranym nazwiskiem. Można było sądzić, że nie żyje. Miał 35 lat i znajdował się w kluczowym momencie swej egzystencji. Wojna odmieniła go. Przestał być artystą marzycielem, sympatyzującym z surrealistami, dyletantem wahającym się między lejką fotografa a kamerą filmowca. Ożenił się i musiał zarabiać na utrzymanie rodziny. Postanowił, że zostanie fotografem zawodowym. Wiadomość o wystawie w Nowym Jorku okazała się dla niego zbawienna. Skłoniła go bowiem do zrobienia życiowego bilansu. Pozbierał wszystkie wykonane przez siebie fotografie i udał się do Nowego Jorku, gdzie zakupił album oprawiony w skórę. Wkleił tam 331 zdjęć. Owoc 15 lat swej pracy. Fotografie z nowojorskiego albumu, który w miarę upływu czasu stał się albumem mitycznym, do 23 grudnia bieżącego roku prezentowane są na wystawie w paryskiej fundacji Henri Cartier-Bresson. Umieszczono tam 260 fotografii, najczęściej używanego przed wojną formatu 9x12 oraz 7 powiększeń naklejonych na drzewie. W gablocie zwiedzający ujrzeć mogą kilka pożółkłych stron z oryginalnego albumu. Cartier-Bresson wielokrotnie podkreślał, że zawartość tej księgi reprezentuje to, co w życiu zrobił najlepszego i najcenniejszego. I rzeczywiście jest w nim większość jego legendarnych fotografii. Podobizna dzieci zrobiona w Sewilli w 1933 roku, fotografia chłopca o zamkniętych oczach dotykającego obdrapanej ściany, wykonana w tym samym czasie w Walencji. Jest też zdjęcie mężczyzny przeskakującego przez kałuże zrobione w 1932 roku na tyłach dworca Saint-Lazare i fotografia, na której Cartier-Bresson uwiecznił robotników piknikujących na brzegach Marny. Autor ułożył je w swym albumie tematami w porządku chronologicznym. Jedna i ta sama scena była fotografowana kilka razy. Różnice między poszczególnymi zdjęciami są często minimalne. Zasadą Cartier-Bressona było chwytanie życia na gorąco. Swych zdjęć nigdy nie reżyserował. Miały być maksymalnie zbliżone do prawdy. Wystawa w paryskiej fundacji, zachowując chronologię przyjętą w albumie, jest spacerem po przedwojennym dziele Cartier-Bressona. Prowadzi nas od Marsylii przez Włochy i Hiszpanię do Meksyku. W Londynie na uroczystościach koronacji króla Jerzego VI francuski fotograf wykonał swój pierwszy reportaż. We Francji, w okresie kiedy asystował wielkiemu reżyserowi Jean Renoirowi przy realizacji jednego z jego filmów, fotografował scenki niedzielne i ludzi korzystających z pierwszych płatnych urlopów. Po wojnie, która dla artysty była prawdziwą czarną dziurą, przyszła pora na pełne blasku portrety pisarzy i malarzy Camusa, Claudela, Matissa, Picassa, Braca. Powojenny był dla artysty bardzo owocny. W 1946 roku organizował swą wystawę w nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rok później, w tym samym Nowym Jorku, założył wraz z dwoma innymi wybitnymi fotoreporterami, Robertem Capą i Davidem Seymourem, agencję Magnum. Z czasem Magnum stało się elitarnym klubem grupującym najlepszych fotografików na świecie, broniącym ich praw autorskich i wypracowującym kodeks etyczny zawodu. Przez 20 lat swego udziału w Magnum Cartier-Bresson był sumieniem środowiska i jego autorytetem artystycznym. Krytycy są do dziś zafascynowani lekkością, z jaką traktował technikę fotograficzną. Liczył się dla niego przede wszystkim temat. Na swoich fotografiach uwiecznił wiele historycznych momentów. Słynne są jego zdjęcia z ostatnich dni Kuomintangu, z początków Chin komunistycznych, z pogrzebu Gandhiego, z budowy muru berlińskiego. W 1954 roku, gdy zaczynała się odwilż w ZSRR, był jako pierwszy na miejscu. Fotografował nie tylko historię, sportretował wiele znanych osobistości: Faulknera, Sartra, Capota, Ezre Ponda, małżeństwo Curie. Uwiecznił krajobrazy miejskie i wiejskie, a także chwile z życia ludzi zwyczajnych, którzy w jego obiektywie stali się niepowtarzalni. Lwów świętuje w tym roku 750. rocznicę swego istnienia. Na centralne uroczystości do miasta przyjechali prezydenci Ukrainy, Polski i Litwy, 25 ambasadorów oraz merowie wszystkich miast Ukrainy. Działo się to 1 października. Dla mieszkańców Lwowa obchody trwają jednak cały rok. O związkach miasta z polską kulturą mówi Teresa Pakosz, znana Państwu korespondentka naszej redakcji na Ukrainie, pracująca na co dzień w Radio Lwów, istniejącym już od 14 lat.
Właściwie to jest data umowna, 750 lat istnienia Lwowa, ponieważ to jest po prostu zapis kronikarski, iż ze Lwowa było widać pożar Chełma w 1256 roku. No, miasto jako osada istniało oczywiście dawniej, ale taka data została przyjęta. Właściwie przez cały rok nadajemy audycje dotyczące tego tematu, a w zasadzie nasze radio jest na to nawet ukierunkowane, żeby podkreślić, donieść do słuchacza znaczenie tego grodu dla polskiej kultury w szczególności, dla polskiej nauki, literatury, muzyki. Dlatego, że jest to takie miasto, które przyciąga. Jest to miasto, w którym splata się bardzo wiele kultur i to jest jego bogactwo. Szczególnie na przykład w okresie międzywojennym, no sięgnijmy do nie tak dawnych czasów, kiedy lubili tam przebywać i Kornel Makuszyński, i Jan Kasprowicz, i wiersze i piosenki pisał Marian Hemmer, kiedy kwitła kultura muzyczna, był chór Echo, chór Eriana, powstało Towarzystwo Szkoły Ludowej, to jest kolebka harcerstwa polskiego, tutaj powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, prawda, to jeszcze był XIX wiek, bardzo wiele takich prądów literacko-artystycznych, no, powiedzmy, to jest kolebka takiego średniowiecznego jeszcze kompozytora zwanego Marcinem Leopolitą. Tam mieszkał Sebastian Klonowicz, również Bartłomiej Zimorowicz, zielonkopisarze polscy. I tak właśnie poprzez tą polską literaturę możemy poznawać historię Lwowa, ale poprzez historię Lwowa możemy ukazywać piękno i wspaniałość tej polskości.
Na pewno znacie również swoich słuchaczy. Kim są słuchacze Radia Lwów?
Właściwie nie jesteśmy samodzielną rozgłośnią. My jesteśmy redakcją polską w rozgłośni ukraińskiej Niezależność i nadajemy na falach FM 106,7. Mamy 4 godziny w tygodniu programu, to są programy w sobotę, od 9 rano do godziny 13. Słuchacze Radia Lwów to przede wszystkim Polacy mieszkający we Lwowie i w okolicy, no może to jest do, ja wiem, do 30 kilometrów naokoło Lwowa, bo to są tylko fale FM. Lwów ma 840 tysięcy mieszkańców, Polaków jest około 40 tysięcy, ale słuchają nas nie tylko Polacy, ponieważ język polski we Lwowie jest w ogóle językiem zrozumiałym. Bliskość granicy, prawda? Jest radio jedynka, jest telewizja, kto ma kablówkę, a kto tam łapie na jakichś specjalnie wykonanych chałupniczo, a takich antenach decymetrowych, to są różne systemy tego i w każdym bądź razie ktoś ma rodzinę w Polsce, ktoś jeździ. Dlatego też ciekawi ich to, co my powiemy im właśnie, ponieważ we Lwowie jest 12 rozgłośni różnego rodzaju i autoramentu, tam publiczne i resztę komercyjnych. Ale nie ma takiego radia jak my, ponieważ nie daje ono tak szeroko informacji o życiu współczesnym, o różnych socjalnych problemach. Są też satyryczne programy i bardzo często słuchają nas i Ukraińcy, i Rosjanie telefonują. Bardzo często uczestniczą w konkursach, a już największą popularnością cieszy się kalendarium, ponieważ mogą składać życzenia, prawda, dla swoich tam bliskich czy znajomych. Proszę pozdrowić tę, a tę osobę. No i wtedy i lecą te pozdrowienia i piosenka dla tej pani na przykład, czy dla tego pana.
No i trzeba podkreślić, że panie dziennikarki, bo są przede wszystkim panie, prawda, które pracują w Radio Lwów, pracują społecznie.
Jest to praca społeczna, ponieważ no, nie ma etatów, nie ma komu tych etatów, powiedzmy, dać. Jesteśmy wszyscy ludźmi pracującymi w różnych zawodach. W większości w ogóle jesteśmy nauczycielkami, przeważnie, ale pracujemy często i w zawodzie przewodników, po Lwowie. W każdym bądź razie każdy utrzymuje się z innego źródła, a radio to jest potrzeba serca.
Dziś witam cię piosenko, moc wiadomości jest dla ciebie znów. Przez cały świat przejdziesz z nami pod rękę, bądź zawsze zdrów i słuchaj Radia Lwów. Włącz UKF 106.7, płynie melodia, za nią wioski dwie. Sobota rano, godzina 9, tu Radio Lwów, nie każdy o tym wie. Świetlistą, gdy nas ogarniasz cieniem starych drzew, cudnych kościołów są wieże strzeliste, a z piersi się wyrywa wdzięczny śpiew. Tu na kamieniu powstaje gazeta, nagle z eteru słychać
Radio Lwów,
jak błyskawica rodzi się poeta i polski taniec żywo płynie znów.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Był to magazyn kulturalny Anny Rzeczycki. Wynurzymy się teraz z nostalgii lwowskiej i zanurkujemy w nostalgię paryską razem z Agnieszką Kumor, autorką magazynu muzycznego.
Jutro, 13 października, mija 85. rocznica urodzin Yves Montanda. Dzisiejszy nasz magazyn będzie muzycznym hołdem złożonym nie tyle wszechstronnie uzdolnionemu piosenkarzowi, legendzie piosenki francuskiej, ale raczej obdarzanemu silną ekspresją aktorowi. Jeśli spotkanie i romans z Edith Piaf w roku 1944 okazały się decydujące dla muzycznej kariery Montanda, to kino zawdzięczał już własnej ambicji. Miał też szczęście do wielkich mistrzów. Marcel Carné, Henri-Georges Cluzet, Costa Gavras, Gérard Houry, Claude Sauté, Claude Berry zawdzięczali wiele jego aktorstwu. Pierwszym liczącym się obrazem w karierze Montanda był film Marcela Carné Wrota nocy z 1946, do którego muzykę napisał Joseph Kosma. To z tego filmu pochodzi późniejszy wielki przebój Montanda Le Feuille Morte, Jesienne liście, choć w filmie aktor ją jedynie nucił pod nosem. Film nie odniósł sukcesu, za to piosenka do wiersza Prewerta tak. Posłuchajmy tej melodii w oryginalnej filmowej wersji. W roku 1949 Montand wyjeżdża do Saint-Paul-de-Vence na południu Francji, gdzie lato spędza również Simone Signoret. Jej spotkanie to prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia. Przyjaciele są pod wrażeniem. W roku 50 aktorka rozwiedzie się z reżyserem filmowym Markiem Allegretem, z którym ma córkę i weźmie ślub z Montandem. Przez lata, mimo płomiennego romansu aktora z Marilyn Monroe i innych wyskoków, Montand i Signoret tworzyć będą jedną z legendarnych par światowego kina. Przypomnijmy ich poruszającą interpretację w teatrze, a potem na ekranie w Czarownicach w Salem Artura Millera w latach 55-57. Tymczasem jest rok 52 i Montand marzy o zaistnieniu w kinie. Szansę da mu Henri-Georges Clouzot, powierzając mu rolę życiowego wykolejeńca w Cenie strachu. Obraz zdobędzie Grand Prix na festiwalu w Cannes w roku 53. Akcja dzieje się gdzieś w Ameryce Centralnej, oto scena słynnego przewozu ciężarówką nitrogliceryny do palącego się odwiertu. Charles Vanneau i Yves Montand, Mario.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, je sais pas, mais je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, la petite promenade est terminée.
Pour toi?
Pour toi aussi? Comment vas-tu manœuvrer ici avec ton 10 tonnes? Tu vas pas faire sauter le trou à ton camion, non? Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Faut se tirer, puis vivement. Non, mais tu débloques!
Les autres y sont passés, nous aussi!
Mais ils pèsent pas moitié aussi lourd que nous, ils ont déjà du plomb cet tablier! Non, mais ça te saoule la nitro, pas possible! Non, mais regarde! Regarde ton plancher! Il est tout savonné de graisse, voyons! Petite patinoire! Même si tu passes pas au travers, tu vas verser dans les décors!
Écoute, Joe. Écoute-moi bien. Il y a $2000 à la clé.
Oh, mais je m'en fous du pognon, bah tiens, ma peau!
Trop tard, mon pote, fallait réfléchir avant. J'ai pas demandé à venir, non? Je t'ai assez dit que j'avais les foies. T'en fais pas, ma gosse, je te montre la mesure. Tu te souviens? Bon, Bah maintenant, faut passer et on passera.
Ah, mais c'est de la connerie.
La connerie, c'est de s'être embarqué dans cette course d'andouille. Et c'est toi qui m'as embarqué. N'oublie pas. Allez, mets-toi derrière et fais gaffe.
Pauvre mec, hein. Tu leur as ta Légion d'honneur. À titre posthume.
O sympatiach komunistycznych Montanda wiadomo dziś niemal wszystko. Nie ma sensu do tego wracać, zwłaszcza, że po inwazji Węgier przez wojska sowieckie w roku 56 artysta zaczął nabierać dystansu, choć z partii wystąpił dopiero w roku 58, a swoją późniejszą działalnością na rzecz praw człowieka, a zwłaszcza energiczną pomocą Solidarności po grudniu 81 roku dowiódł, że nabrał rozumu. Osobiste zaangażowanie w rolę Artura Londona w filmie Spowiedź Kosty Gavrasa z 70 roku było swoistym rachunkiem sumienia. Jego publiczne i skryte romanse to już osobna sprawa. Po śmierci Signoret w roku 85 Monton ożenił się z młodszą o 25 lat asystentką Carole Amiel, dzięki której w roku 88 został po raz pierwszy ojcem. Aktor zmarł na zawał serca, a w 91 roku pochowany jest w miasteczku Senlis, niedaleko Paryża. Wojna się skończyła, ale na Renego czy Paryż płonie, René Clémentin, Z. Kosty Gavrasa, Mania wielkości, Gerarda Uri z Louis de Finesem, Manon u źródeł, Claude'a Berry, Cezar i Rosalia, Claude'a Sauté.
C'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent s'est levé lundi et je suis contente. Je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête, et je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune loupée. David, César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir.
Ogółem 47 filmów Yves Montand był rzadkim przykładem aktora i piosenkarza, któremu udało się z powodzeniem pożenić obydwie dziedziny sztuki. Posłuchajmy go na koniec w duecie z Marilyn Monroe z filmu Pokochajmy się.
Susceptible to stars in the sky, I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, alone with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too.
defense. I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic. And I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you.
But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice
if you turned out to be starry-eyed.